Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W ciągu miesiąca powinna być znana wysokość odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Tak przynajmniej informuje wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dziś naszych gości w grach politycznych zapytamy o to, jaka powinna być pomoc rządu dla przedsiębiorców. Skomentujemy też między innymi spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rządu oraz przewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii w Białymstoku. Za nami też pierwszy mecz polskiej drużyny na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Niestety przegraliśmy z Holandią, ale wczoraj chyba mało kto nie był kibicem, a czy fanami piłki nożnej są nasi dzisiejsi goście, a są nimi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry, witam państwa.
Czy kibicowali panowie polskiej reprezentacji? Proszę bardzo, poseł Jacek Niedźwiecki.
No oczywiście, pełni nadziei oczekiwaliśmy na ten mecz. No i trochę baliśmy się, jaki będzie wynik. No wynik był zły, ale gra naprawdę dobra. Po ostatnich meczach, po eliminacjach, gdzie Polska w słabej grupie przepadła, dopiero baraże nas uratowały. Wczoraj Polacy pokazali hart ducha, grali dobrze, solidnie, kreowali akcje. No niestety chyba mała dekoncentracja w ostatnich 10 minutach i przegraliśmy ten mecz. Jesteśmy pełni wiary, musimy wygrać teraz z Austro.
Cały mecz pan oglądał? Nie wychodził pan na chwilę?
No właśnie, jak ta bramka dla Holendrów padła, to poszedłem porażadę.
A czy poseł Dariusz Piątkowski też robił sobie przerwy podczas oglądania meczu, czy w ogóle
oglądał?
Ja tylko
widziałem fragmenty, bo byłem na uroczystościach. Strażacy w wielu miejscach Polski obchodzą swoje święto, ale widziałem fragmenty meczu, końcówkę niestety również. Na bieżąco od żony miałem informację, jaki jest stan meczu, ale te fragmenty, które widziałem, rzeczywiście pokazywały, że Polacy grali zdecydowanie lepiej niż w eliminacjach. Ja, gdy dowiedziałem się, jaki jest skład grupy, to wydawało mi się, że Polacy nie mają żadnych szans, ale po tym meczu z Holandią nadzieje wracają. Będziemy trzymali kciuki, zwłaszcza w meczu z Austrią, bo tam chyba najwięcej szans mamy.
A przed meczem z Holandią jaki wynik panowie obstawiali?
No, ja miałem nadzieję na remis. Niewiele brakowało.
Jestem za trudem optymistą. Marzyłem o wygranej, ale remis brałem w ciemno, dlatego była 80 minuta i 1-1. I myślałem, że dociągniemy ten remis, który byłby naszym sukcesem, bo wiem, jaką siłę ma reprezentacja Holandii.
Wprawdzie mieszka pan w Suwałkach, ale wie pan, który to jest kapitan Jagiellonii? Teraz Romańczuk.
Romańczuk, tak. Był Ukraińcem, który ma paszport polski, zresztą na Ukrainie.
A jakiego gra się panu podobała, skoro
dobrze,
prawie
solidnie,
cały mecz
bardzo,
pan
bardzo
oglądał.
Solidnie gra, ale jest to doświadczony zawodnik, widać klasę u tego zawodnika. Jest nam bardzo miło, że zawodnik z Podlasia, z Białegostoku, Polak, gra tak dobrze i tak solidnie, został zmieniony, bo wykonał kawał roboty. Pamiętajmy, że w ostatnim sparingowym meczu doznał kontuzji, skręcenia kostki i wyszedł teraz, także duży hart ducha i brawa.
No, kontuzje w ogóle trapią polską reprezentację niestety. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na kształt gry, a może dzięki temu ci, którzy dostaną szansę, dadzą z siebie więcej i być może dzięki temu wynik będzie lepszy.
A jak panowie obstawiają kolejne spotkania, czyli w piątek z Austrią, we wtorek 25 czerwca z Francją? Proszę, Dariusz
Jeżeli mamy wyjść z grupy, musimy wygrać z Austrią. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Stawiam więc na wygraną z Austrią.
A z Francją?
Będzie ciężko. Remis byłby dużym sukcesem, ale nie wiem, czy go się uda osiągnąć.
Podobnie jak pan poseł, wiemy, jaką siłę reprezentuje drużyna francuska, ale z Austrią musimy wygrać, bo stać nas na to i po ostatni mecz, ten wczorajszy, pokazał nam, że potrafimy grać.
Że mamy
grać,
szansę na wejście do jednej ósmej
grać
finału.
W ataku i możemy wygrać, bo możemy również awansować, bo takie są eliminacje tej grupy, z trzeciej pozycji.
Teraz przechodzimy do spraw finansowych i związanych z bezpieczeństwem.
Gry polityczne.
A zacznijmy od decyzji wojewody podlaskiego uchylającej uchwałę Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie referendum w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dariusz Piątkowski.
To już kolejna decyzja wojewody, który uchyla inicjatywę referendalną. Przypomnę, że wcześniej w gminie Supraśl zebrano kilka tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyszłości gminy. Tego, czy gmina ma być dzielona, czy nie. Wojewoda znalazł tam jakieś błędy formalne, nie dopuszczając w ten sposób mieszkańców gminy do wyrażenia swojego zdania w sposób formalny. I tym razem niestety po raz kolejny robi to w sprawie Puszczy Białowieskiej. Przypomnę, że tam z kolei chodziło o sposób zarządzania puszczą w przyszłości. Mieszkańcy tych terenów od dawna mają pretensje do przynajmniej części organizacji tak zwanych ekologicznych, ale także polityków, którzy chcą z całej Puszczy Białowieskiej uczynić park narodowy czy jakąś strefę chronioną, w której niemożliwy będzie praktycznie wstęp ludzi do lasu, korzystanie ze zbiorów owoców leśnych i prowadzenie jakiejkolwiek gospodarki leśnej. To oczywiście
mówi pan
bardzo
między innymi
mocno
o tym projekcie, co Senat rozważał w sprawie gospodarowania
tak jest,
Puszczy
w którego
Białowieskiej kilka
sprawie
miesięcy
między
temu.
Innymi pan marszałek Żywno bardzo pozytywnie się wypowiadał, mówił o tym, że jest to bardzo dobry projekt, na którym warto się wzorować w przyszłości i to bardzo zaniepokoiło mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Oni obawiali się wręcz, że taki projekt mógłby zostać zrealizowany. Stąd kilka tysięcy podpisów, projekt pytania referendalnego, w którym dosyć szczegółowo pytają o to, jak ta puszcza miałaby być zarządzana i pozytywna decyzja Rady Powiatu, który ogłosił referendum na dzień 14 lipca. Zamiast referendum na razie mamy decyzję wojewody, który unieważnia tę decyzję organu powiatowego i w ten sposób wytrąca ludziom szansę na oddanie głosu w bardzo istotnej dla nich sprawie. Bo przecież to, jak będzie wyglądała puszcza, jak będzie można z niej korzystać, czy nie będzie można, jest przecież bardzo istotne.
Ale nie referendum tylko i tak nie byłoby wiążące.
Jeżeli byłoby to ponad 50%, to przynajmniej nikt nie powiedziałby, że jest to działanie w imieniu mieszkańców tych terenów. Bo dziś często słyszymy od ekologów, że ci ludzie są nieświadomi, nie wiedzą, co mają robić. Tak naprawdę to są za tym, żeby była pełna ochrona Puszczy Białowieskiej. Tego zdania trzymają się niektórzy politycy. Taka jednoznaczna wypowiedź, nie wiem zresztą jaka by była, ale znając nastroje tam panujące, sądzę raczej, że większość byłaby zdecydowanie przeciwna temu, aby całkowitą ochroną objąć całą Puszczę Białowieską i to by utrudniło politykom podejmowanie tego typu decyzji. Dziś niestety wojewoda z partii, która w swojej nazwie ma obywatelskość, nie pozwala na to, aby ludzie wypowiedzieli się w istotnych, bardzo istotnych dla nich sprawach.
W imieniu wojewody teraz się wypowie poseł Jacek Niedźwiecki.
Tak jest, w imieniu wojewody. No, ja poprosiłem o rozmowę z panem wojewodą przed audycją dzisiejszą. Pan wojewoda stanowczo powiedział, że okej, on jest za referendum, ale nie miał innego wyjścia. Ja może przeczytam. No pytanie całe, no w czym cały problem? Kontrola legalności powyższej uchwały wykazała, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Naruszenie to polegało na podjęciu decyzji o przeprowadzeniu referendum lokalnego na podstawie wniosku mieszkańców, który zawierał pytania sformułowane w sposób niejednoznaczny i mogący wprowadzić w błąd uczestników referendum. Ponadto brak było jednoznacznego określenia przedmiotu zamierzonego referendum na kartach, na których zbiera się podpisy popierające wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum. Także no, nie miał innego wyjścia pan wojewoda.
Ale to nieprawda, ponieważ przedmiotem referendum była sprawa zarządzania i przyszłości Puszczy Białowieskiej. Ustawa o referendum wyraźnie mówi o tym, że nie musi być na karcie, na której zbiera się podpisy, jeszcze treść pytania referendalnego, raczej zasygnalizowanie tematyki, której będzie dotyczył referendum. I ten wymóg został przez organizatorów tego referendum dopełniony. Nie słyszałem również o tym, aby wojewoda kontaktował się z inicjatorami referendum, próbował z nimi rozmawiać na temat chociażby kształtu pytania referendalnego, tylko podjął od razu decyzję, która uniemożliwia przeprowadzenie referendum. Mam nadzieję, że
Rada sprawa nie jest jeszcze zamknięta.
To zależy od Rady Powiatu w tej chwili, od władz powiatu hajnowskiego, czy zechcą odwołać się do sądu do tej decyzji wojewody.
Ale nie trzeba, po prostu trzeba zmienić pytanie, tak? No, to nie była podjęta decyzja przez pana wojewodę, tylko przez organ nadzorujący. Tak?
No, ale pan wojewoda jest organem nadzorującym.
Dobrze, ale to jest mecenasi Urzędu Wojewódzkiego. Tak stwierdzili.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Jak rząd powinien odpowiedzieć z kolei na apel przedsiębiorców, którzy ponoszą straty w związku z prowadzeniem strefy buforowej przy granicy z Białorusią?
No już, jak wcześniej pani wspomniała, pan premier, cały rząd prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami. Jest strefa buforowa. powinni przedsiębiorcy dostać odszkodowanie i trwają w tej chwili rozmowy. Prawdopodobnie będą dyskusje, jakiej wysokości, ale to już muszą, jak wcześniej wspomniałem, prowadzone być rozmowy i kwota musi być adekwatna do strat.
A kogo miałaby ta pomoc objąć, bo są też przedsiębiorcy mieszkający w Suwałkach czy w Białymstoku, którzy też ponoszą straty?
No może, ja bardziej dotyczy to strefy buforowej, tam gdzie teraz te decyzje zapadły, tak?
Tutaj, ale są przedsiębiorcy, którzy mają tam interesy.
U nas granica w Suwałkach, my mamy w Suwałkach inny problem, bo jest przesmyk suwalski, ale granica polsko-litewska jest otwarta i przepływ turystyki, przepływ ludności jest, ale również mamy przez ten problem przesmyku suwalskiego, również problem, że turyści do nas nie przyjeżdżają. Ale myślę, że tu chodzi bardziej
na pomoc rządu?
O tereny Puszczy Białowieskiej. Jeżeli na tych terenach Puszczy Białowieskiej przedsiębiorcy dostaną pieniądze, też będziemy o tym mówili, tak, że u nas też jest ten problem.
Proszę bardzo, poseł Dariusz Piątkowski.
To jest kolejna sprawa, która pokazuje hipokryzję rządu Donalda Tuska i polityków w koalicji 13 grudnia. Proszę pamiętać, gdy jakiś czas temu, gdy wybuchła wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej, to politycy obecnej koalicji rządzącej byli po pierwsze przeciwni ostrej reakcji ze strony polskiego rządu, byli przeciwni stanowczym działaniom funkcjonariuszy na granicy, protestowali przeciwko budowie muru, a niektórzy z nich wręcz próbowali łamać polskie przepisy, biegali z reklamówkami, ośmieszając się moim zdaniem i próbując udzielać pomocy tym migrantom, a wielu z nich przedstawiało tych migrantów jako biednych uchodźców, intelektualistów, biedne kobiety z dziećmi, które wymagają przede wszystkim pomocy humanitarnej. Dziś, gdy objęli rządy, okazało się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej. Nawet Donald Tusk zaczyna mówić zupełnie innym językiem. Tak jakby nagle został politykiem Prawa i Sprawiedliwości i zaczyna mówić o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony granicy, wzmocnienia liczby funkcjonariuszy i żołnierzy na granicy. Można powiedzieć, że po raz kolejny okłamał Polaków. Kilka miesięcy na potrzeby wyborów mówił zupełnie co innego. Dziś, gdy zderzył się z realnym problemem jako osoba odpowiadająca za losy państwa, zaczyna tak naprawdę mówić językiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie utrudnia żołnierzom wypełnianie swojej funkcji. Przecież sprawa zatrzymanych żołnierzy i specjalnych zespołów prokuratorów, którzy w Ministerstwie Sprawiedliwości mają zajmować się żołnierzami, którzy nie przestrzegają procedur i na przykład użyją broni przeciwko migrantom, no jest sprawą skandaliczną. Z jednej strony mówią o tym politycy koalicji rządzącej, że są murem za polskim mundurem, przejmując zresztą to hasło, którego my używamy od wielu, wielu miesięcy i nadal jest ono z naszego punktu widzenia aktualne. Myślę, że zdecydowana większość Polaków tak do tego podchodzi, a z drugiej strony ścigają tych, którzy realnie próbują tej granicy bronić. Podobnie jest ze sprawą odszkodowań. Przypomnę, gdy my po raz pierwszy tworzyliśmy strefę buforową po to, aby zabezpieczyć granicę i utrudnić działalność grupom przestępczym, które przemycają nielegalnych migrantów, to wówczas krzyczano o ograniczeniu demokracji, o zrujnowaniu gospodarki itd., itd. Wprowadziliśmy przepisy, które umożliwiły uzyskanie odszkodowania tym przedsiębiorcom, którzy na tym tracili. Te przepisy zresztą obowiązują dzisiaj i tak naprawdę dziś władza ma już narzędzie formalne, które pozwala na to, aby z tego skorzystać. Jeżeli będą potrzebne jakieś dodatkowe przepisy, warto to zrobić, bo nie chcielibyśmy, aby wraz ze skuteczną ochroną granicy jednocześnie gospodarczo tracili ci, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą.
Sporo zarzutów padło pod adresem premiera Donalda Tuska i rządu. Musi się pan chyba do nich odnieść, poseł Jacek Niedźwiecki.
Pytanie było nie na ten
ale zanim
temat.
Padła odpowiedź, były inne wątki wrzucone.
Ale patrzymy, co jest teraz i na teraźniejszą, tak? Granica białoruska, polsko-białoruska jest bardzo ważna. Strefa buforowa, wzmocnienie tej granicy, zapowiedziana wzmocnienie tej barykady, tak, będą umocnienia elektroniczne, będzie mniejsza możliwość przekroczenia tej granicy, bo trzeba
jest kontynuacja polityki rządu Zjednoczonej Prawicy. Jednym słowem coś dobrego, to trzeba dalej granicy.
I tutaj szkoda tylko, że w trakcie kampanii wyborczej przed nią mieliście zupełnie inne zdanie i utrudnialiście działania rządu, które dzisiaj kontynuujecie.
Tylko każdy ma prawo zmienić zdanie.
Ja nazywam się Jacek Niedźwiecki, zawsze mówiłem, że
tak, ale mówimy o koalicji. Ja rozumiem, że pan poseł nie podejmuje w tych sprawach decyzji. Jest w trudnej sytuacji, kiedy musi to komentować. Natomiast Donald Tusk, prowadząc kampanię wyborczą, zarzucał wręcz Prawo i Sprawiedliwości, że łamie demokrację, prawa obywatelskie, powątpiewał w powstanie zapory, a dziś, gdyby nie zapora, to tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polakom. To, co się działo w pewnym momencie w Kuźnicy, ta wielka bitwa z migrantami, którzy agresywnie nacierali na polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy, byłaby niestety codziennością co jakiś czas na różnych odcinkach polskiej granicy. Dziś dzięki zaporze, także tym elementom elektronicznym, o którym pan poseł wspomniał, dziś jest dużo bezpieczniej i łatwiej utrzymać ład i porządek, a jeżeli ta zapora będzie wymagała jakiegoś dodatkowego wzmocnienia dalszych inwestycji, my oczywiście jesteśmy za.
Panie pośle, nie będziemy sobie wypominać, bo myślę, że słuchacze nasi nie chcą tego słuchać. No ale nie pamięta pan, jak zostawiliśmy w Polsce w ruinie, tak mówiliście o tym?
Bo w dużej mierze tak było.
Tak, ale stać was było od razu na zapłacenie 500+, to skąd braliście nagle?
To wynikało z tego, że uszczelniliśmy system podatkowy. Wie pan doskonale, że Polska dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, likwidacji mafii, między innymi paliwowych, w ciągu tych 8 lat zyskała kilkaset miliardów złotych dodatkowo i to było źródło finansowania tych ambitnych programów społecznych, o których mówiliśmy. Mamy nadzieję, że nadal ten system podatkowy będzie szczelny, a jeżeli będzie trzeba, to potraficie go uszczelnić dodatkowo, tak aby Polska wyróżniała się pod tym system, pod szczelnością systemu podatkowego, aby stać nas było na wiele wydatków. Niestety zaczynamy słyszeć to, z czego Donald Tusk słynął. To bardzo znane powiedzenia pana byłego ministra Rostowskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie, zaczyna być coraz bardziej aktualne, bo dziś po 6 miesiącach działalności rządu Donalda Tuska, bo minęło właśnie półrocze, słyszymy, że obietnice, które były zawarte w tak zwanych 100 konkretach, to były raczej takie ogólne sugestie, a nie obietnice wyborcze, które rząd Donalda Tuska miał
spełnić. Przeczytać największą historię Luka była przez ostatnie 2 lata finansowe. Tak? Proszę przeczytać i zobacz.
Panowie, powróćmy teraz do spraw mniej odległych historycznie. Termin strefy buforowej podano po posiedzeniu rządu w Białymstoku. A jaki przekaz popłynął do Polaków, a może i w świat, w związku z posiedzeniami w Białymstoku rządu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz spotkaniu przewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii?
No myślę, że taka impreza odbyła się i taka konferencja w Białymstoku świadczy o tym, że nasz teren jest, można powiedzieć, oczkiem uwagi teraz dla rządzących w Polsce, dla nas wszystkich. Było spotkanie.
Dla Białegostoku było to wręcz historyczne wydarzenie.
W regionie nie było takiego spotkania. Jeszcze raz mówię, to jest duża nobilitacja dla naszego terenu. Granica nie tylko polsko-białoruska, ale polsko-rosyjska. Granica z Litwą również, tak? Bo musimy brać pod uwagę, że przepływ... nie ma granicy, jest granica Schengen polsko-litewska, czyli jest otwarta do przekroczenia, ale nie wiemy, jak jest na granicach litewsko-rosyjskiej. Także te tereny, tam gdzie ja mieszkam, Suwalszczyzny, te są bardzo ważne, dlatego też uczestniczyli w tej konferencji ludzie z Litwy, Łotwy, Estonii, ze Szwecji. Mamy teraz dobre rozmowy premiera Tuska z premierem Finlandii, także ten teren będzie dbany o rząd polski. I myślę, że tu jest teraz w Polsce najważniejszy teren, o który rząd musi dbać.
Na ile to były ważkie spotkania, a na ile symboliczne? Poseł Dariusz Piątkowski.
Przypomnę, że bezpośrednim powodem przyjazdu najbardziej znanych polityków z naszego kraju do Białegostoku było zabójstwo żołnierza na granicy. i wcześniejsze zatrzymanie żołnierzy za użycie broni przy próbie zatrzymania migrantów na tejże granicy. To spowodowało, że pan prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego do Białegostoku. Jak rozumiem, Donald Tusk, aby propagandowo nie dać pierwszeństwa panu prezydentowi, zwołał to także posiedzenie rządu i także było spotkanie przewodniczących parlamentów. Ale to wszystko razem pokazało, że łącznie...
W kalendarium spotkanie przewodniczących parlamentów było jako pierwsze wyznaczone przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.
Natomiast sprawa śmierci żołnierza była bezpośrednim powodem zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To pokazało, że sprawa wojny hybrydowej na granicy niestety jest ciągle aktualna, mimo tego, że już od wielu, wielu miesięcy reżim Łukaszenki używa migrantów jako broni. I dziś takich określeń używają nawet posłowie koalicji 13 grudnia. To w praktyce rząd niewiele zmienił, jeśli chodzi o sposób obrony granicy. Mam nadzieję, że to posiedzenie rzeczywiście doprowadzi do tego, że jeżeli tam, gdzie jest to potrzebne, dojdzie do jeszcze wzmocnienia zapory, pojawienia się jakichś dodatkowych elementów zabezpieczających, zwiększy się liczba funkcjonariuszy. Słyszałem, że ostatnio kilkuset policjantów oddziałów prewencji także pojawi się na granicy. Będą dodatkowe szkolenia Straży Granicznej, żołnierzy, aby mogli reagować podobnie, jak to robią policjanci w starciach z tłumem, aby byli dobrze przygotowani do odpierania tych coraz bardziej agresywnych migrantów. I pod tym względem mam nadzieję, że to spotkanie nie będzie tylko i wyłącznie imprezą propagandową na użytek wyborców, ale że spowoduje realne działania rządu, a my tu mieszkając na Podlasiu będziemy po prostu coraz bezpieczniejsi. Oczekuję także ze strony rządu działań wobec tych organizacji, które pod hasłem pomocy humanitarnej pomagają tak naprawdę w przemycaniu nielegalnych migrantów przez teren naszego kraju.
No to tego należy podziękować i dziękuję panie pośle, że pochwalił pan rząd za swoje działania w sprawie policji, wojska, obrony granic. Te decyzje są podejmowane przez premiera. Granica jest coraz bardziej szczelna.
No chyba niestety nie, bo mamy coraz więcej informacji o coraz większej liczbie migrantów.
Bardziej przebiegli. No dzisiaj podawaliśmy informacje o czterech Algierczykach, którzy w pociągu towarowym z Białorusi próbowali się do nas dostać.
To przeważnie jest, tak. I złodzieje, i przemytnicy na każde sposoby policji stosują jeszcze lepsze sposoby.
Ale to tak na marginesie wspomniałam tylko o tym.
Najgorsze jest to, że to jest pomoc rządu białoruskiego. Tak, to jest operacja rządu białoruskiego, że tak to się dzieje.
My o tym mówimy już od kilku lat. Dobrze, że dzisiaj także politycy 13 grudnia to przyznają. Mam nadzieję, że za tym pójdą rzeczywiście realne działania. Choćby likwidacja tych specjalnych zespołów prokuratorów, którzy mają ścigać żołnierzy.
Panie pośle, przepraszam, ja mam pytanie do posła Niedźwieckiego. Dlaczego pan nie reaguje na 13 grudnia?
Już tak mantra działa wszystko. Co było i nie jest, nie pisze się w rejestr. No. Bo pan cały czas, co było, jeszcze pan zaraz zacznie, co było za Ludwika XVI, jakieś działania.
Tu jestem historykiem, więc historia akurat pomaga w zrozumieniu życia codziennego. Niedarmo starożytni mówili o tym, że historia magistra vita est, czyli historia jest nauczycielką życia. Warto wyciągać wnioski z historii, aby jej powtórnie nie powtarzać. O tym mówił także marszałek Piłsudski.
Na to panią historyczne stwierdzenie, wyciągamy wnioski i działamy. Tak jak
I żeby nie powtarzała się ta niedobra dla Polski historia. Właśnie Polska wraz z Niemcami i Szwecją będzie rotacyjnie pełnić dowództwo na Bałtyku. Widzimy, że mobilizacja jest coraz większa w Europie, ale czy zdążymy? No właśnie, przed czym? Dariusz Piątkowski, jako historyk.
To wszystko jest związane z polityką rosyjską, która próbuje odbudować dawne Imperium Sowieckie. Putin tego przecież nie ukrywa. My zwracaliśmy na to uwagę już od wielu lat. Przypomnę słynne wystąpienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku, kiedy na czele delegacji kilku prezydentów zapobiegł tak naprawdę wówczas okupacji Gruzji przez Rosję. Nie udało się ostatecznie w pełni utrzymać takiego rządu gruzińskiego, który byłby w pełni od Rosji niezależny, ale miejmy nadzieję, że tamta przestroga i tamte nauki nie pójdą na marne. Dziś pod wpływem między innymi wydarzeń na Ukrainie, także politycy zachodni zrozumieli, że polityka rosyjska jest realnym problemem w tej części świata. Dziś nawet przywódcy państw zachodnich przyznają polskim politykom rację, którzy ostrzegali przed Rosją. Skutkiem tego są bardziej zdecydowane działania państw NATO. Rozszerzenie o Szwecję i Finlandię jest ewidentnie skutkiem agresywnej polityki Putina na Ukrainie, a skutkiem tego próba integracji działań państw NATO w obronie tych państw najbardziej zagrożonych. To nie tylko Przemysł Suwalski, ale także państwa bałtyckie, które wydaje się, że w pierwszej kolejności mogą być kolejnym celem agresji rosyjskiej. Stąd już od dłuższego czasu wspólne patrole sił powietrznych państw NATO, które mają pokazać Rosjanom, że Sojusz Północnoatlantycki nie będzie patrzył bezczynnie na to, co robi Rosja, ewentualnie rozszerzając agresję na inne państwa. To dobra prognoza dla Polski, bo przypomnę, że niestety my także możemy być celem ataku rosyjskiego. Stąd powinniśmy wspierać wszelkie działania, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa w tej części świata.
Ale też duża odpowiedzialność i duże wyróżnienie, że Polska razem z Niemcami i Szwecją rotacyjnie będzie pełnić dowództwo na Bałtyku.
No tak, żyjemy na takim terytorium Europy. Jesteśmy blisko granicy rosyjskiej, tak, dużym krajem. Dwie sprawy i dwie najważniejsze rzeczy, odpowiadając na pani pytanie. Dobre i silne kontakty, dobre i przyjazne kontakty z naszymi sąsiadami i krajami Unii Europejskiej i silna armia. W tej chwili, ja jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, przeznaczamy najwięcej pieniędzy z budżetu w Europie na obronność, 4%. Mówimy, że w najbliższym, może 2025-2026 będzie to 5%.
Ale media dzisiejsze donoszą, że Polska tyle amunicji produkuje rocznie, co Rosja na Ukrainie w 3 dni zużywa.
Dlatego przemysł całej Unii Europejskiej musi przejść na system wojenny, tak? My musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy w sytuacji kryzysu wojennego. I tu już nie ma żartów. My budżet obrony narodowej przyjęliśmy po rządach PiS-u, także na komisjach obrony narodowej jest pełna zgoda co do modernizacji armii i nowoczesnej armii. I to właśnie wspólnie robimy. I to jest jedyna odpowiedź na pani pytanie. Co możemy robić? Mieć silną armię.
No miejmy nadzieję, że ten kierunek działań nie zostanie zmieniony. Rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno podniósł wydatki budżetowe na cele obronne. Doprowadziliśmy do utworzenia nowych rodzajów sił zbrojnych, w tym m.in. obrona terytorialna, która, przypomnę, była swego czasu krytykowana.
Wracamy do historii znowu.
Ale to trzeba o tym pamiętać, bo to mówi o tym, jakie mogą być działania w przyszłości. Dziś cieszymy się, że kontynuujecie politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że te kontrakty, które były zawarte albo miały być zawarte, zostaną rzeczywiście zawarte i pozwolą na unowocześnienie polskiej armii, na dozbrojenie w nowoczesne rodzaje broni, bo pamiętajmy, że część broni jeszcze postsowieckiej została przekazana na Ukrainie. Ona jej potrzebowała przecież, aby na bieżąco odeprzeć atak rosyjski, aby nie ulec okupacji wojskom rosyjskim. I dziś musimy te braki uzupełnić, ale także rozbudować przemysł obronny. Sama Polska nie jest w stanie powstrzymać Rosji. Musi być tutaj wspólny wysiłek państw NATO. Ogromna rola jest w tym Stanów Zjednoczonych. Bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, najsilniejszych państw zachodnich, będzie nam trudno ustrzec się przed ewentualną rosyjską agresją.
Panie pośle, bo wrzuca pan cały czas kamyczek z historii do mego ogródka. A pamięta pan historię z karakalami, helikopterami nowoczesnymi? Które byśmy teraz kilkadziesiąt sztuk mieli w Polsce?
Wojskowi uznali, że to nie było najlepsze. Nie było to najlepszy rodzaj.
Zapłaciliśmy za to potężne kary na Francuzów.
Straciliśmy
broni pieniądze i nie mamy helikopterów.
I stąd zamówienia między innymi amerykańskich Apache.
No i w którym roku się pojawiło? Ile tych Apache?
Już pierwsze się pojawiły. Następne w kolejnych latach. Mam nadzieję, że tego nie zepsuje.
Trzeba jeszcze wyćwiczyć i wytrenować pilotów do tego.
Ale teraz tym finansowym.
Ale to się dzieje równolegle.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Czy zadowalająca jest propozycja rządu co do płacy minimalnej?
No ale ta decyzja o tej płacy minimalnej zapadła jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja dobrze pamiętam we wrześniu 2023 roku, tak? Że pierwsza podwyżka tej płacy minimalnej będzie w styczniu, a druga pierwszego na 1 lipca. Także to
co do wysokości w 2025. W ubiegłym tygodniu rząd tak podał, jaka będzie wysokość płacy minimalnej. Wcześniej centrale związkowe porozumiały się, że tam płaca minimalna ma wzrosnąć jakieś 9,5%. Propozycja rządu wynosi około 7,5%. A pracodawcy z kolei stali na stanowisko. No, oczywiście, że tak, ale żeby w ogóle nie było podwyżki płacy minimalnej, bo ich na to nie stać. Wobec tego proszę teraz o komentarze.
No i w tym trzeba po prostu rozmawiać. Trzeba z sobą rozmawiać, bo zawsze, gdy płaca minimalna będzie podnoszona, będą duże protesty pracodawców, tak? Bo na nich spadają te koszty. No ale chcemy, żeby wszyscy zarabiali jak najwięcej, ci najmniej, najbiedniejsi. I dlatego powinny być rozmowy między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem, żeby tak to zrobić i żeby te pieniądze były adekwatne. No boimy się tej inflacji, że przy podniesieniu tych cen, przy zarobków inflacja będzie większa. Tak, no pracodawcy będą musieli coś z tym robić, ale jesteśmy dobrej myśli, myślę, że najważniejsze, żeby mieszkańcy Polski coraz więcej zarabiali.
W ostatnich latach doszło do bezprecedensowych wręcz podwyżek płacy minimalnej.
Musimy też sprostać przepisom unijnym.
To prawda, ale my już w tej chwili je wypełniamy, bo przepisy sugerują, no one nie mówią wprost, jakie mają być dokładnie wysokości płacy minimalnej czy średniej płacy, ale mówią, że płaca minimalna nie powinna być niższa niż 50% płacy średniej w gospodarce. My te przepisy już dzisiaj spełniamy, nawet jesteśmy powyżej tego progu. Dziś więc pytanie jest takie, czy należy dążyć do bardzo szybkiego wzrostu płacy minimalnej. My jako ugrupowanie generalnie popieraliśmy i popieramy szybszy wzrost płacy minimalnej. Chcemy, aby jak największy krąg osób w naszym kraju zarabiał na tyle, aby stać go było na utrzymanie siebie, swojej rodziny, aby nie musiał się zapożyczać, ale trzeba brać także pod uwagę zdanie przedsiębiorców, bo rzeczywiście zbyt wysoka płaca minimalna może także w pewnym sensie ograniczać wzrost gospodarczy.
Ale też prezes Jarosław Kaczyński obiecywał, że gonimy bogate kraje europejskie.
Już w pewien sposób dogoniliśmy, bo chyba przegoniliśmy Grecję i Portugalię, także doganiamy, tak. No, wszyscy chcemy. Myślę, że pan poseł też tu jest tego samego zdania, żebyśmy zarabiali jak najwięcej, tak. No ale no, jest ten problem, że te pieniądze będą musieli też wypłacać przedsiębiorcy. I tu jest tak.
Ale pracownicy na te pieniądze pracują. To oczywiście, nie jest tak, że za darmo dostają pieniążki.
Dlatego trzeba pracodawcom pomagać, zmieniać przepisy, żeby były najbardziej dogodne. To powinno być symbioza. Nie zawsze tak jest. Ktoś jest niezadowolony, ktoś jest zadowolony. Ale pewne decyzje muszą być podjęte.
To teraz o decyzjach politycznych. Jaki będzie układ sił w Parlamencie Europejskim po wyborach? Jaki byłby korzystny dla nas, łącznie z tym, że mówi się, że jednym z głównych negocjatorów, jeżeli chodzi o obsadzanie stanowisk unijnych, jest premier Donald Tusk, tak media mówią. I czy to będzie dobrze dla Polski, bo też tak media donoszą, że Ursula von der Leyen pozostanie na drugą kadencję jako komisarz Unii Europejskiej. Proszę bardzo, Dariusz Piątkowski się uśmiechał.
Do mnie.
No właśnie, no ja myślę, że uśmiechał lepiej, się, jak lepiej, ja mówiłam, więc tak się być, zastanawiam. Tak.
Lepiej być w ekipie rządzącej.
Czy pytania były śmieszne?
Koalicja Obywatelska i PSL jest w Europejskiej Partii Ludowej. Czyli w ekipie, która będzie rządziła w Europie. Myślę, że to jest plus i to jest dobry znak dla przyszłych rządów w Polsce i w Unii Europejskiej. Tak jest od iluś lat. No niestety przez 8 lat mieliśmy rządy jakby opozycyjne do Unii Europejskiej, do rządzących w Unii Europejskiej. Teraz tak nie jest i tak, Donald Tusk ma dużo bardzo ważne zdanie do powiedzenia w Unii Europejskiej. W tej chwili trwają
ale czyje to zdanie, że ma ważne zdanie?
Zdanie, no moje zdanie, zdanie reprezentantów w Europie. No jest, był szefem kiedyś w Europie, można powiedzieć prezydentem Europy i ma duże poważanie w Europie, także Polska ma w tej chwili bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Europie. Zaraz będę słyszał.
Teraz chciałabym
zdanie.
Się dowiedzieć, z czego poseł Dariusz Piątkowski się śmiał.
Myślę, że to głównie polskie media próbują kreować rolę Donalda Tuska, tak jak go kiedyś nazywały królem Europy, co oczywiście nie było w żaden sposób adekwatne do realnej siły Donalda Tuska, bo on był raczej wykonawcą tych najważniejszych polityków w Unii Europejskiej, wyrażał głównie ich zdanie, im się podporządkowywał, a nie sam kreował politykę. Czy dzisiaj będzie inaczej? Mam pewne wątpliwości, bo głównymi rozgrywającymi są Niemcy, Francja, to one przewodzą przecież tym najsilniejszym ugrupowaniom politycznym w Europarlamencie.
Czyli zmiany jako takich nie będzie?
Wybory do Europarlamentu nieco na prawo odchyliły głosy w Unii Europejskiej, ale nie na
zwłaszcza
tyle.
Zwłaszcza wśród wyborców we Francji i w Niemczech.
Tak jest, to prawda, tam to było najbardziej widoczne, ale podobnie było w Hiszpanii czy we Włoszech, ale nie na tyle, aby zmienił się układ sił. Tak jak przez kilkadziesiąt ostatnich lat rządzi tak naprawdę Koalicja Europejskiej Partii Ludowej Socjalistów, Liberałów i ich sojuszników, tak będzie niestety dalej.
A może to dobrze, w czasach wojny to lepiej nie róbmy zamieszania, nie róbmy walki o stanowiska.
Ale te stanowiska z punktu widzenia Polski nie najlepiej się kojarzą, bo to chociażby pakt przymusowej migracji, którego nie zablokował rząd Donalda Tuska, chociaż Donald Tusk twierdził, że dziś w Europie wszystko może. Pan poseł to częściowo dzisiaj starał się potwierdzić, ale tego paktu nie był w stanie zablokować. My przez kilka ostatnich lat nie dopuściliśmy do tego, aby ten pakt był przyjmowany w strukturach europejskich. Obawiamy się, że dzisiaj, jeżeli Donald Tusk rzeczywiście miałby takie realne wpływy w Unii Europejskiej, to będzie po prostu kontynuował politykę niekorzystną z punktu widzenia naszego kraju. Unia Europejska niestety dąży w stronę tego, aby stworzyć superpaństwo. Prezydent Macron tego nie ukrywa. Są to tendencje federalistyczne, odebranie realnych kompetencji państwom członkowskim, w tym m.in. Polsce, bo odebranie prawa weta, wkraczanie w decyzje traktatowe i odbieranie rządom krajowym poszczególnych kompetencji doprowadzi się rzeczy do tego, że staniemy się jednym z landów takiego dużego państwa europejskiego, a nie państwem europejskim. My jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu i niestety utrzymanie się tej koalicji lewicowo-socjalistyczno w cudzysłowie chadeckiej, bo oni z chadekami nie mają już nic wspólnego, niestety tylko te tendencje może umocnić.
Panie pośle, będę trochę zgryźliwy, dlatego nie chcieliście tu imigrantów z Europy, bo woleliście sprzedawać im wizy za pieniądze.
No... Panie pośle, nawet pański kolega z komisji śledczej, która zajmuje się tą sprawą, musiał przyznać, że proceder próby nielegalnego przyznawania wiz dotyczył nie setek tysięcy migrantów, tylko z tego co pamiętam kilkuset migrantów.
Żebyście choć jednego, ale fakt dobrze,
ale
miał
panie
miejsce,
pośle.
Fakt miał miejsce. Robiliście to za pieniądze.
Pan mówi o jednym urzędniku, który został złapany przez służby.
W każdej grupie jakiś złoczyńca się znajdzie.
Wiceminister, który nadzorował tę sprawę, został zdymisjonowany. My wyciągamy konsekwencje. W Prawie i Sprawiedliwości obowiązuje jedna zasada. Prawo dotyczy wszystkich, a nie doktryna Neumanna, która głosi, jeżeli będziesz w Platformie Obywatelskiej, to tobie nic się nie stanie.
Pośle,
my mówimy wyraźnie, prawo dotyczy wszystkich i ci, którzy popełnili błędy, wobec nich zostały wyciągnięte
przez ostatnie dwa lata. Dopiero prasa nagłośniła, media nagłośniły ten temat.
To co pan powie o tym, że pańscy szefowie nie dopuścili informacji o tym, że zatrzymano żołnierzy na granicy, że skuto ich kajdankami. Przez dwa miesiące nic
media
nie było
nic
wiadomo.
O tym nie mówiły, bo
tylko
nie
i wyłącznie dlatego, że trwała kampania wyborcza i baliście się, że to wpłynie na wasz wynik wyborczy. To gdzie jest przejrzystość informowania o tym, co się dzieje? My, gdy pojawiają się wątpliwości, wyciągamy konsekwencje wobec ludzi, którzy...
A słynna rakieta, która przeleciała nad Bydgoszczą i wylądowała nad Bydgoszczą.
Którzy łamią przepisy i nawet jeżeli są związani z naszą partią, to muszą ponosić odpowiedzialność. Tak wygląda prawo według nas.
To proszę mi powiedzieć, jakie konsekwencje spotkały pana generała Szymczyka, który odpalił rakietnicę u siebie w gabinecie?
Z tego, co mówił
ale
pan...
Ale szybko o tym się dowiedzieliśmy. No, to nie było zatajone.
Nie było i straż pożarna została wezwana i cofnięta, żeby nie było afery. A jakie konsekwencje go spotkały?
Popełniono błąd. Ten pan powinien stracić dużo wcześniej. Ale on nie złamał prawa z tego, co wiem, a dziś toczy się śledztwo. Nie. Natomiast tutaj ewidentnie...
Panie pośle,
czy pan widzi różnicę między urzędnikiem, który chciał zarobić na nielegalnym przyznaniu
wiz? Wiceminister.
Nie, pan mówi... moim zdaniem pan albo nie zna sprawy, albo udaje, że nie zna. Wiceminister, ale to proszę dać mi dokończyć. Wiceminister, który nadzorował tę sprawę i ten departament, został zdymisjonowany. Urzędnik, który próbował dokonywać tego typu działań, został aresztowany i sprawa dotyczyła najwyżej 200 kilkudziesięciu przypadków, a wy mówiliście o kilkuset tysiącach, czyli pomyłka 1000 razy. To według pana, panie pośle, to jest tylko taka delikatna różnica, czy jednak różnica zasadnicza?
Zawsze mówicie o porządku, nawet żeby to były 3 osoby, 4 osoby. Fakt miał miejsce.
I urzędnik, co pan powie, urzędnik został aresztowany, co minister zdymisjonowany.
Z ministrem Błaszczakiem, jak rakieta przeleciała pod Bydgoszczą, spadła.
Ale to co, to
3 miesiące. Dymisja.
A jak rakieta latała za rządów obecnego rządu przy granicy, to kto został zdymisjonowany? Panie pośle.
Jaka rakieta?
Kilka miesięcy temu miała taka sytuacja. Granica naruszyła polską przestrzeń powietrzną i nawet nie zająknęliście się na ten temat. No pan dzisiaj udaje zdziwionego, nawet udaje pan, że nie wie, że taka sytuacja była. No panie pośle.
To pan mówił przed chwilą, że konsekwencje były wyciągane. Ja panu dałem przykład.
Ale oczywiście, że
teraz generała Szymczyka, który odpalił temat. Granatnik u siebie w komendzie.
Panie pośle.
Jeszcze powie pan, że specjalnie.
Czy koalicja.
No na pewno nie specjalnie. To jest pytanie.
Poważnie, komendant to aż panowie, to poważnie. Poważnie,
no,
poważnie.
Ale pani redaktor, no, komendant odpala granatnik i nie wiedzę, że to jest granatnik.
Popełniono błąd, ten pan powinien być zdymisjonowany, nie kryliśmy się z taką
opinią. Ale
nie
został.
No brzmi groteskowo. Ja już byłem jakiś amator, tak? No,
ale... Coraz więcej zgrzytów się pojawia. Poseł Joanna Mucha z Polski 2050 mówi, że czas zakończyć sojusz Polski 2050 i PSL-u. Poseł Marek Sawicki krzyczy na rząd w sprawie biogazowni. Mówi też, że nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, jeśli ten będzie kandydował, bo jak mówił, nie będzie głosował za człowiekiem, który wydał zarządzenie o zdejmowaniu krzyży w instytucjach publicznych. No i w końcu w koalicji nie ma porozumienia w sprawie związków partnerskich. Koalicja rządowa przetrwa?
Przetrwa. Myślę, że przetrwa. Zawsze, jak to nawet w dobrym małżeństwie są
to
często...
To media tylko tak nagłaśniają, szukają dziury.
Nie, no są, tak. No, my idąc do wyborów mieliśmy nie zawsze zbieżne plany. Co do niektórych mieliśmy różne zdanie i właśnie teraz te problemy wychodzą, ale ja zawsze twierdzę, że trzeba rozmawiać. Tak? Tu nie chodzi o jakieś tam zmiany personalne, tylko o co mamy teraz robić, tak? Pani wspomniała, czy aborcja, czy kwota wolna podatku i inne tematy, które nas różnią, ale po to jest też premier rządu, żeby to wszystko scalał. I myślę, że ten rząd przetrwa jeszcze 3,5 roku i będzie nadal trwał, bo jest to dobry rząd.
Od wielu miesięcy Prawo i Sprawiedliwość wróży, że rząd nie przetrwa i tylko czeka, kiedy nastąpi koniec tej koalicji.
No nie mówimy, że rząd nie przetrwa, raczej mówimy o tym, że
ale
dziś...
Ale już nawet pojawiają się propozycje ewentualnej przyszłej koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Dziś to, co wyraźnie mówimy, to przede wszystkim to, że nie żaden program spaja ten rząd i koalicję 13 grudnia, tylko chęć utrzymania władzy, decyzje personalne, o których pan poseł wspomniał i obawa tego, co by było, gdyby ten rząd przestał istnieć. A rzeczywiście są duże różnice między poszczególnymi ugrupowaniami i my widzimy tylko niewielką część tych różnic. One pewnie będą pojawiały się jeszcze mocniej, chociażby wyniki wyborów do Europarlamentu pokazały, że te mniejsze partie będą chciały zaakcentować swoje elementy programu, które dzisiaj nie są realizowane. A przypomnę jeszcze raz, że po półroczu rządów Donalda Tuska, ze 100 konkretów, tylko zaledwie kilka z nich zostało zrealizowanych. O wielu z nich wiemy, że nigdy nie będą zrealizowane, na pewno nie w tej kadencji, jak chociażby kwota wolna od podatku i wiele, wiele innych działań. Po raz kolejny Polacy po prostu zostali oszukani. Państwo, w którym obiecuje się coś, że będzie prowadziło się jakieś działania, a potem ich całkowicie zaniedbuje, oznacza, że jest to państwo, w którym tak naprawdę nie ma demokracji. Oszukuje się obywateli i w ten sposób wygrywa wybory.
Ale tu pan poseł ma rację, bo to są oddzielne byty. Platforma, Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050. Każdy z tych trzech partii ma swoje plany i swoje w wyborach miał swoje te.
Ale tu
nie ma, tak jak były w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Co się działo wtedy? Przekupowanie było posłów, żeby głosowali. Przecież posłów z naszego regionu, żeby przeszedł na dobrą stronę, według mnie złą stronę mocy, dostał posadę w banku. Tak? Przecież było, to wychodziły te kwiatki.
To co pan powie o ostatniej sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego, to wy tutaj działaliście bardzo czytelnie, gdy polityk Platformy Obywatelskiej, chyba, czy nie pamiętam, trzeciej drogi.
Na Śląsku
przeszedł na stronę Prawa i Sprawiedliwości, to wyleliście na niego wszelkie pomyje. Od czci i wiary tego człowieka, jednego nazwiska specjalnie nie wymienię, a dzisiaj, gdy dwoje radnych z Prawa i Sprawiedliwości przeszło do Platformy Obywatelskiej, do tej koalicji, która ma dziś większość w sejmiku, to złego słowa nie powiedzieliście.
No, ale to jak, tak,
panie pośle,
tak,
to tak, trzeba stosować tą samą miarę. Jeżeli na Śląsku ktoś przechodzi i zmienia barwy polityczne i uważacie, że jest zdrajcą, to dlaczego dzisiaj waszych koalicjantów w sejmiku nie nazywacie zdrajcami?
Przeszli na jasną stronę mocy.
No tak. Punkt widzenia zależy od punktu widzenia, a ci, którzy czytali jeszcze całość puszczy, w pustyni i w puszczy, to powiedzą, że mentalność Kalego.
Geneza samego problemu. Jak ich potraktowaliście? Byłych marszałków, członków zarządu.
Ja rozumiem, że koalicjanci mają różne programy i nie zawsze muszą się zgadzać w 100%, ale Koalicja Obywatelska spośród koalicjantów ma największą liczbę wyborców za sobą, więc pytanie, kiedy będzie zwiększona kwota wolna od podatku?
No to było w naszych 100 punktach. Pracuje pan minister Andrzej Domański, minister finansów, pracuje nad tym. Zastaliśmy budżet takim, jakim jest.
Pieniędzy nie będzie.
Znowu pan wraca jak zawsze do historii, tak? Pracujemy nad tym, zmiany na pewno będą. O tym też mówi minister Domański i oczekujemy tych zmian.
I czekamy, a naszymi gośćmi byli dziś.
Nie ma żadnych prac, aby zwiększyć kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, niestety.
Zobaczymy, trzymamy za słowo posła Jacka Niedźwieckiego.
Sprawdzimy za
Zobaczymy,
kilka miesięcy.
Na ile jest zorientowany w pracach rządu.
Za kilka Naszymi miesięcy. No.
Gośćmi byli poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Kolejne gry polityczne 1 lipca. Do tego czasu sporo emocji zapewnią nam jeszcze, oby nie politycy, tylko piłkarze.
Oby pozytywnie.
Piątek 18 wygrywamy.
W piątek na Euro.
2-1
Polska, Austria. Tak, we wtorek 25 czerwca. Też o 18 gramy z Francją. Oczywiście kibicujemy, trzymamy kciuki i liczymy, że nie będą to ostatnie mecze naszej
reprezentacji. Francji może będziemy w Warszawie.
Bez względu na barwy polityczne, jesteśmy chyba wszyscy razem. Polacy kibicują
wszyscy
polskiej
razem
drużynie.
Na jednej linii. Dziękujemy, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.